Cześć! Witajcie w nowym podcaście pod tytułem Wtem piosenka. Podcaście, który będzie poświęcony musicalom, a przede wszystkim musicalom filmowym. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk i możecie mnie znać z bloga Zwierz Popkulturalny, a także z podcastów ZVZ i Czytu Czytu. A moją współprowadzącą jest...
Patrycja Mucha. Mnie możecie z kolei kojarzyć z bloga Filmowe Odloty i z paru innych rzeczy, które robię to tu, to tam. No ale może też mnie spotkaliście na jakimś festiwalu filmowym. Do tej pory mnie tam możecie spotykać. Zawsze zapraszam, żeby porozmawiać.
Więc ja tutaj dodam tylko, że ja się na filmach znam na takiej zasadzie, że je oglądam, a po drugiej stronie mam prawdziwą filmoznawczynię, osobę, która się naprawdę zna na filmach, więc to będzie taki podcast, w którym ja będę udawać tą głupią, a ty masz obowiązek dostarczać wszystkich faktów.
To jest bardzo, wiesz, takie odpowiedzialne zadanie i od razu zaznaczam, że człowiek jest omylny, ale będę się starała dołożyć wszelkich starań, żeby tutaj książkową wiedzą spamować w sposób jak najbardziej przystępny.
Dobrze, właśnie, a propos książkowej wiedzy i o tym, co w ogóle chcemy wam zaproponować, ponieważ mamy bardzo konkretny pomysł na ten podcast, który wiąże się trochę z tym, że moje i Patrycji zainteresowanie musicalem trochę się rozjeżdżają, bo każda z nas wybrała sobie inną dekadę, przy której świecą jej się oczy i może o niej mówić godzinami. Bo ty się zajmujesz musicalami z ery lat 40., 50., dobrze pamiętam?
30. do 50., tak. Ze szczególnym uwzględnieniem mojego kochanego Freda Astera, czyli lat 30., i Judy Garland, czyli lat 40. Gina Kelly też bardzo lubię, no ale to już jest Technicolor, CinemaScope, szeroki ekran już potem i to już mnie tak mniej, powiem szczerze, jara. Ale wciąż.
No takie kolor, to takie nowoczesne rzeczy w filmach.
Tak, ja to takie staruśkie rzeczy, old school.
Ja z kolei jestem fanką musicali nieco późniejszych i dlatego doszliśmy do wniosku, że ponieważ musical to jest taki gatunek filmowy, który bywa trochę niezrozumiany i bywa wokół niego mnóstwo mitów i mnóstwo takich założeń, które są kompletnie nieprawdziwe, a ludzie je i tak powtarzają, że postaramy się zabrać was w taką podróż przez świat najróżniejszych musicali, ale wiemy trochę też z własnego doświadczenia, a także z doświadczenia podcastowego i życiowego, że być może zanim dojdziemy do tych musicali, które widzieliście, trochę czasu minie. W związku z tym wpadłyśmy na fantastyczny pomysł. Jaki to jest pomysł? Opowiedz.
No właśnie, to mnie też zresztą natchnęło w momencie, w którym kiedyś widziałam na grupie sekcji filmawki, sekcji filmowej, widziałam właśnie post o ulubionych musicalach współczesnych widzów, nie wiem, widzów, którzy najczęściej mają około 20-25 lat i oni właśnie, najstarszym musicalem, jaki tam się pojawił, była Deszczowa Piosenka i to był komentarz w stylu, no może to jest troszkę głupie, bo taki stary ho 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 film, ale Deszczowa Piosenka jest świetna i mówię sobie, kurczę, to jest już 25 lat, po tym jak musical, wiesz, święci triumf w kinie i myślę sobie, kurczę, no trzeba ludziom po prostu powiedzieć o tym, że przed Deszczową Piosenką i przed Rent i przed West Side Story i przed wszystkimi innymi filmami, które kochamy, są no właśnie starsze filmy, z których to się wywodzi. Nasz pomysł jest taki, żeby w jednym odcinku pokazać, przedstawić wam jakiś stary klasyczny musical, czyli właśnie z tych dekad, którym ja się zajmuję i jakiś bardziej współczesny musical, głównie z tych filmów, które lubi Kasia. I te oczywiście parowania będą nieprzypadkowe i będziemy próbowały zaskoczyć was tymi parowaniami.
A jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że świat musicalu to świat mnóstwa tematów i każda z nas ma swoich ukochanych aktorów, ukochanych twórców, kompozytorów, style w musicalach, więc postaramy się, żeby ta nasza podróż przez świat musicali była także taką podróżą, w której znajdziemy czas, żeby przystanąć nad naszym ukochanym kompozytorem, nad naszym ukochanym reżyserem czy aktorem. Myślę, że tutaj to nie będą przypadkowe i dziwne dla was wybory, więc spokojnie, te rzeczy na pewno się znajdą. No i też mamy taki zamiar w ogóle rozmawiać o rzeczach, które ludziom się wydają, że są oczywiste w przypadku musicalu, a wcale takie oczywiste nie jest. I mamy nadzieję, że ta podróż z nami wam się spodoba. I tutaj jest ważna sprawa. Dlaczego zrobiliśmy musical filmowy? Bo to jest jedna z kluczowych rzeczy. Otóż zdajemy sobie sprawę, że istnieje cały świat ludzi, dla których musical to przede wszystkim scena, przede wszystkim Broadway, West End, czy nawet polskie, coraz lepsze teatry musicalowe. Ale zdajemy sobie także sprawę, że dostęp do musicalu, który został wystawiony na scenie, jest ograniczony. Zdajemy sobie także sprawę, że dyskusja nad musicalem scenicznym jest dużo, dużo bardziej skomplikowana, bo wszystko zależy od tego, jaką obsadę widzieliście, w jakim mieście, które to było kolejne wystawienie. W związku z tym postaramy się raczej trzymać filmu, chociaż po to, że po prostu tutaj mamy jakieś wspólne podłoże do dyskusji, bo chociażby na przykładzie Nędzników doskonale wszyscy wiemy, że o Nędznikach, o jednym wykonaniu jednego utworu można zrobić osobny podcast, w zależności od tego, w jakim języku i w jakim kraju. Więc tutaj się troszeczkę ograniczamy, ale wydaje nam się, że jest to ograniczenie, które sprawi, że jeszcze więcej osób będzie się mogło cieszyć tym podcastem i być może nadrabiać produkcje, o których nikt nie słyszał.
Tak, i też wydaje mi się, że to nie jest tak, że totalnie banujemy sceniczny musical, bo będziemy wskazywać też na te proweniencje broadwayowskie, na przykład, głównie broadwayowskie przecież, i inne, i pokazywać na przykład zmiany w tekście piosenek, które są, w tekstach piosenek, które są bardzo częste i które pokazują, że scena bywa dużo bardziej, no nie wiem, liberalna, wyzwolona niż kino, chociaż oczywiście to też do pewnego momentu, ale będziemy wspominać oczywiście o scenie, natomiast to nie będzie nasz główny temat, nawet, nie wiem, jedna trzecia to nie będzie tego, tak? Czyli będą się pojawiać konteksty, nie będzie stricte omówień scenicznych musicali.
Tak, i mam nadzieję, że jakby sami to dobrze rozumiecie, ale też wydaje mi się, że ten temat będzie rzeczywiście, tak jak mówisz, powracał, no bo chociażby jeśli kiedyś zdecydujemy się porozmawiać o tym, dlaczego koty w tej swojej filmowej wersji nie wyszły, no to nie da się o tym rozmawiać bez rozmawiania o scenicznej proweniencji takiego musicalu. No i słuchajcie, i właściwie to jest taki nasz drobny wstęp. Chcemy, żebyście poszli z nami na tą wyprawę przez świat musicalu. Obie się będziemy też trochę uczyć, dlatego że będziemy się uczyć od siebie, podejrzewam. Podejrzewam, że będziemy się trochę kłócić. Podejrzewam, że usłyszycie tu dużo pisków i radosnych. O mój Boże, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest piękne. I także trochę takiej głęboko skrywanej nienawiści do tytułów, które być może kochacie.
Dźwięki muzyki to nie jest dobry musical. Tylko tyle chciałam powiedzieć na początku. Wszystkich zwolenników dźwięków muzyki w tym momencie, mam nadzieję, zaintrygowałam i będziecie czekać do odcinka o dźwiękach muzyki.
Cudownie, właśnie straciliśmy 3/4. Słuchajcie, tak, będziemy się zastanawiać, ale może zostaną dźwięki muzyki uwzględnione w naszym specjalnym odcinku o śpiewających nazistach, co jest koniecznym elementem każdego podcastu o musicalach, nie wiem ile ich jest, ale właśnie to ustaliłam. No i słuchajcie, to są takie porządkowe, że się tak wyrażę, tematy, żebyście się przygotowali. Mamy też nadzieję, że uda nam się stworzyć wokół tego podcastu taką wspólnotę ludzi, którzy lubią o podcastach rozmawiać, którzy chcą z nami dyskutować, którzy chcą się z nami nie zgadzać, bo wydaje nam się, że to jest najwspanialsze w ogóle w rozmowie o takim specyficznym gatunku filmowym, że on wzbudza emocje, ale także jeśli się kocha musicale, to kocha się jej całym sercem. Mam wrażenie, że jest bardzo mało osób, które lubią sobie co pewien czas obejrzeć musical. Nie, jak zaczynasz oglądać musicale, to budzi się kilka lat później i orientujesz się, że dziwisz się, jak ludzie nie śpiewają w połowie zdania.
To jest w ogóle bardzo śmieszne, że za każdym razem, kiedy jakiś krytyk lub krytyczka, albo po prostu, no nie wiem, człowiek, widz, chce porozmawiać o musicalu, bo coś mu się spodobało, to zaczyna od: ja w ogóle to nie lubię musicali, ale ten, który oglądałem, to jest fajny, tak? Jakby w ogóle cała ta tyrada, dlaczego potem się nie lubi musicali, która sprowadza się trochę do stereotypów, jest też bardzo śmieszna. W momencie, w którym zaczyna się w ogóle rozmawiać o musicalach, tak jak my z Kasią ostatnio zaczęłyśmy rozmawiać i kiedy wpadłyśmy na pomysł, żeby ten podcast nagrać, to potem jest takie właśnie radosne przekrzykiwanie się, rączki się robią jak takie ptaszki, po prostu prawie się z krzesła szybuje w górę i trudno jest, wiecie, powstrzymać emocje, bo przez to, że to jest musical, że musical jest takim gatunkiem utopijnym i to, że on wyzwala w nas takie poczucie, że sami byśmy chcieli wstać i tańczyć, bo to jest właściwie jego główna no przecież cecha, tak? Że mamy wierzyć, że ludzie po prostu z tego entuzjazmu tak wstają i tańczą, nie dlatego, że każe im fabuła, no to wzbudza właśnie takie emocje ciepłe, gorące, entuzjastyczne. Trudno jest musical na chłodno obejrzeć. To z własnego doświadczenia też jako osoba, która pisze o musicalach już 4 lat doktorat, powiem wam, że to jest bardzo, bardzo trudne, żeby na chłodno odsunąć te emocje i po prostu się przyjrzeć, nie wiem, materii filmowej, tak, jak dostojny krytyk albo krytyczka.
Tak, i właśnie w sumie trochę mamy w ramach, trochę jak dobry musical, wyzwolić was te emocje. A żeby to nie był taki odcinek, w którym tylko mówimy, co będziemy robić, bo to każdy podcast ma taki odcinek, gdzie się zapowiada niesamowite rzeczy, to postanowiłyśmy jednak w ramach tego naszego pierwszego odcinka porozmawiać na temat, powiedziałabym, kluczowy dla całości naszego podcastu, czyli o tym, co będziemy właściwie tutaj uznawać za musical filmowy, bo prawdę powiedziawszy, jest to wcale nie takie oczywiste, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.
Tak, i te definicje, które możecie znaleźć w różnych książkach i w różnych miejscach w internecie i też, nie wiem, w słowniku języka polskiego, to są definicje mylące, bo one potrafią doprowadzić was na przykład do porno, tak? Jeżeli uznamy, że musical to jest połączenie fabuły i numerów, to dokładnie taka struktura opowieści charakteryzuje film pornograficzny i to są zresztą bardzo częste porównania. I my spróbujemy też dojść do tego właśnie, czym jest dla nas ten musical. Bo ja po przeczesaniu bardzo różnych pozycji widziałam mnóstwo tych definicji i chyba przez 5 lat sama jeszcze nie wypracowałam dobrej, natomiast jak widzę film, to wiem, czy jest musicalem, czy nie. To jest też trochę instynktowna sprawa.
Tak, dlatego, że może się wydawać, że to jest proste stwierdzenie, no musical to jest film, w którym śpiewają. Ale jednocześnie wcale sami, jak podchodzimy do filmu, wcale nie mamy takiego oczywistego założenia, że każdy film, w którym pojawi się piosenka, czy nawet numer taneczny, od razu staje się z natury musicalem. Ja tutaj mogę podać przykład filmów polskich, na przykład polskich komedii z lat 30. Ale sięgamy po najnowsze kino. Polskich komedii z lat 30. Na przykład jest taka komedia bardzo sympatyczna, którą wszystkim polecam, Piętro wyżej. Eugeniusz Bodo gra tam główną rolę i jest to film, w którym są piosenki. Jest numer taneczny, jest fantastyczna scena, w której Bodo przebrany za Mae West śpiewa Sex Appeal to nasza broń kobieca. Ale nie charakteryzuje się tego filmu jako musical. Bo wtedy w każdym filmie były piosenki i nie było tak, no od właściwie śpiewaka z Jazz Bandu, czyli pierwszego dźwiękowego filmu, który musiał się popisać tym, że są w nim piosenki, jest w nim muzyka. Muzyka towarzyszy i piosenki towarzyszą produkcjom filmowym no przez dziesięciolecia i niekoniecznie każdy film, w którym się te piosenki pojawiają, od razu automatycznie kwalifikujemy jako musical. A jednocześnie rzadko oglądając musical, nie zdajemy sobie sprawy, że to jest musical.
Dokładnie. I na przykład przez wiele lat ja byłam bardzo zdziwiona, że Gorączka Sobotniej Nocy jest uznawana za musical, bo Dirty Dancing, bo to są filmy muzyczne i jakby można nawet wydzielić tę strukturę, właśnie numer, fabuła, no ale to nie jest do końca to samo, tak? Co Deszczowa Piosenka, co Kabaret, co właśnie West Side Story. I zawsze miałam takie poczucie, że kurczę, jakby muszę coś z tym zrobić, żeby jakby to poczucie... że coś jest musicalem, bo coś nie jest musicalem, bardziej sprecyzować, nie? I to też jest ciekawe, że te poczucia ludzie próbowali sprecyzować od dawien dawna, bo musicale zaczęły być nazywane musicalami na szerszą skalę dopiero w latach 40. I to, co my dzisiaj nazywamy musicalami, na przykład z roku 33 czy 30, najczęściej nie było w ogóle tak nazywane. To były filmy muzyczne, dramaty muzyczne, filmy z Maurice'em Chevalierem to były na przykład operetki filmowe, tak? Czyli nie używano w ogóle tego terminu musical. On oznaczał, jeżeli pojawiło się słowo musical, on oznaczał przymiotnik, czyli muzyczny. I gdzieś tam już w latach 30. pojawiło się osobne określenie na musical, czyli musical właśnie w roku 30 w prasie, ale tak, żeby w ogóle reklamować na szeroką skalę filmy muzyczne jako musicale, to są dopiero lata 40, tak? Więc ta tradycja, ona się musiała wykluwać i musiała się wykluwać z wielu innych gatunków, też pozascenicznych. Dla nas jeszcze problemem jest to, że my tej tradycji musicalowej w Polsce na szeroką skalę nie mamy, więc dla nas być może Gorączka Sobotniej Nocy będzie takim samym musicalem jak Deszczowa Piosenka, czy dla wielu widzów, ale jest jakaś jakościowa różnica i nam się wydaje, że warto ją podkreślić, bo ty, Kasia, na przykład mówiłaś, że dla ciebie musicalami nie są filmy Disneya. Dlaczego?
Wydaje mi się, że dlatego, że ten dodatek piosenek, jakby to nie są filmy po to, żeby ludzie w nich śpiewali, to są filmy, które mają piosenki chyba moim zdaniem z założenia, dlatego że uważa się, że dzieciom piosenki się podobają, także trzeba pamiętać, że do tego dochodzi kontekst oscarowy, mój ulubiony temat, bo przez bardzo wiele lat nie było kategorii najlepsza animacja i tą kategorią, w której mogły wygrać filmy Disneya, to była najlepsza piosenka i najlepsza muzyka i tam szła po prostu cała energia, żeby tam dostać te wyróżnienia, bo to były jedyne wyróżnienia, które te filmy animowane mogły realnie dostać i rzeczywiście przez lata je dostawały i był taki moment, kiedy po prostu właściwie każdy film był nominowany w tej kategorii i ja mam wrażenie, że to jest jedna motywacja. Druga sprawa, nie wydaje mi się, żeby, mimo że chociażby w Królowie są piosenki i numery taneczne, to wydaje mi się, że to jest raczej jakaś opowieść, do której dodane są piosenki ze świadomością głęboką, że te piosenki są potrzebne dzieciom, że zostaną w naszej pamięci. Zresztą, co, jesteśmy wszyscy świetnym przykładem, moje pokolenie zobaczyło raz Królowa i potrafi go zanudzić w całości. Natomiast nie mam poczucia, żeby te filmy się świadomie wpisywały w musicalową tradycję. Zresztą w ogóle chciałabym jeszcze się cofnąć do jednej sprawy, albo w ogóle pojęcia musicalu i takiego ograniczenia, co jest musicalem, co nie jest, to właściwie powinniśmy się cofnąć jeszcze w ogóle do problemu ze scenicznym musicalem, tak? Z jego początkami. No bo, prawdę powiedziawszy, na przykład Wesołą Wdówkę wystawia się w Metropolitan Opera jako operetkę, no ale tam wszystko zasadniczo rzecz biorąc przypomina już w tym momencie musical. Jest wieczny problem z Porgy and Bess Gershwina, który jest traktowany jako opera tak naprawdę, jest wystawiany w ramach oper, ale wszystko prawie tam wskazuje nam już na musical. Też bardzo warto podkreślić, że na przykład to, co mówią o tej polskiej tradycji śpiewania w filmach, no to ona się z kolei wywodzi z występów kabaretowych, gdzie jakby każdy aktor, wiadomo, miał swój numer kabaretowy, więc jakby to jest bardzo ciekawe, że to jest taki gatunek, gdzie jak próbujemy dotknąć palcem i powiedzieć, to tu się zaczęło, to jest pierwszy musical filmowy, to jest pierwszy musical sceniczny, nagle nam ten palec zaczyna tak dziwnie chodzić, się rozjeżdżać i jest stosunkowo trudno wskazać ten taki jeden wspaniały moment, od którego już po prostu wiemy, co to jest musical, a co nie jest musicalem.
Tak, i w ogóle to też jest, to jest ciekawe, że w zasadzie za jaki gatunek byśmy się nie zabrały, to okazuje się, że jest dokładnie analogicznie, dokładnie podobnie, że czy to będzie musical, czy film noir, czy western, trudno jest wskazać moment, od którego coś można nazywać jako ten tym gatunkiem, tak? Tym nazewnictwem. To jest bardzo trudne i dlatego wydaje mi się, że najfajniej jest powiedzieć to, czym dla nas jest musical, bo trochę jak z kulturą, z cywilizacją i z każdymi dużymi pojęciami, dla każdego to będzie oznaczać coś innego, między innymi ze względu na takie filmy się obejrzało. To Kasia, czym będzie dla ciebie musical? Co jest absolutnie istotne, konieczne i nie można tego porzucić, żeby coś było musicalem?
Dla mnie jest bardzo ważne, żeby utwory muzyczne nie były kompletnie oderwane od tego, co czują i przeżywają bohaterowie. Żeby one były jakimś środkiem wyrażania tego, co jest w bohaterach. Nawet jeśli to się nie może pojawić w dialogu, nawet jeśli to jest ich myśl wewnętrzna. I tutaj dla mnie jakby to czyni z musicalu musical, tak? To znaczy właśnie to, że bohaterowie najwięcej o sobie, o tym, co się w nich dzieje, o tym, co czują wobec świata, o tym, co czują wobec siebie, wyrażają przez muzykę, wyrażają także przez ruch, no bo jakby są musicale, które mają całe długie sekwencje baletowe, tak? Na przykład Amerykanin w Paryżu. I dla mnie to jest bardzo istotne, to znaczy, żeby to było bardzo mocno ze sobą powiązane, tak, żeby jeśli wytnie się wszystkie piosenki, to nie było sposób zrozumieć motywacji i emocji bohaterów. Jest taka anegdota tych, a propos dźwięków muzyki, a propos których nie lubisz, że podobno w Korei, czy w jakimś z krajów azjatyckich doszli do wniosku, że ten film jest za długi i trzeba go skrócić i wycięć wszystkie piosenki. Dobry musical nie powinien móc tego przeżyć. Moim zdaniem w dobrym musicalu, jeśli wytniesz wszystkie piosenki, to nie rozumiesz, co się dzieje między bohaterami. Więc to jest taka moja drobna definicja i jak myślę o tych musicalach, które trafiają do mnie najbardziej do serca i o których myślę, że jakby coś we mnie poruszają, to są właśnie te, które biorą ten element śpiewania i dzięki temu ja rozumiem bohaterów lepiej i przekazują mi takie emocje, których gdyby próbowali mi je przekazać w dialogu, to albo byłby to nadmiar informacji w dialogu, albo miałabym takie poczucie, kurczę, to jest strasznie trudno napisać, ale jak to zaśpiewają, to już od razu wiesz, o co chodzi, to uczucie cię dotyka i dla mnie to jest takie kluczowe. Przy czym oczywiście zgadzam się z tobą, że to, co powiedziałaś, że musical jest gatunkiem utopijnym, to pewien taki element tego wchodzenia w ten taki trochę alternatywny świat, w którym człowiek albo bardzo chciałby być, albo chciałby, żeby sposób wyrażania emocji z tego świata był jego sposobem wyrażania emocji, to też jest dla mnie bardzo ważne. To znaczy, wydaje mi się, że niezależnie od trudnych motywów, jakie poruszają musicale, od tego, że one wcale nie są takim kinem zawsze łatwym, prostym i przyjemnym, to jednak to poczucie tej alternatywności tego świata, wydaje mi się, że to też jest bardzo kluczowe. To takie wejście w tą konwencję, to wyczucie, że osoba, która tworzy, rozumie, że ja wiem, że ja oglądam musical. O, w ten sposób.
Tak, i to jest w ogóle dla mnie klucz do musicalu, czyli to, że jak oglądasz numer musicalowy, to masz wrażenie, że on jest trochę nie z tego świata. To znaczy, że bohaterowie z toku absolutnie racjonalnej rzeczywistości, która może być bardziej lub mniej stereotypowa, albo jakaś taka prosta i z grubymi szyta, że tak powiem, to w momencie, w którym oni zaczynają śpiewać i tańczyć, to czujemy, że jesteśmy absolutnie w innej rzeczywistości, tak? I to właśnie pokazałoby nam te różnice między kinem muzycznym, czy filmami muzycznymi, a musicalem, bo jak John Travolta tańczy, to on jest wciąż w dyskotece, a jak Fred Astaire tańczy z Ginger Rogers, to oni są w niebie, dokładnie jak w piosence Cheek to Cheek. I to jest zresztą bardzo fajne, że to, co powiedziałaś o tych wycinaniu piosenek i tego, że bez tych piosenek nie można tego zrozumieć, bo pokutuje taki mit, że właściwie musical, dobry musical filmowy, to jest właśnie od Gina Kelly'ego z lat 50. I od zintegrowania, czyli że od momentu, w którym numer nabrał takiego znaczenia fabularnego, że poprzez numer działa się fabuła. A to jest bardzo krzywdzące w stosunku do wcześniejszych musicali, bo dokładnie to, o czym mówiłaś, dzieje się w filmach Freda Astera. Nie zrozumiesz uczucia przed i po piosence, przed piosenką i po piosence, bez obejrzenia tej piosenki. Jak to się stało, że Fred Astaire i Ginger Rogers się ze sobą związali? Widzisz to po piosence. Wprzed byli sobie obcy, często nawet wrodzy, bo Ginger Rogers grała zawsze taką zawadiacką dziewuchę, a Fred Astaire takiego huncfota i ona zawsze jakoś tam się na niego wściekała. I nagle są zakochani. Jak to się stało, tak? I może nie było progresu fabularnego, tak? Bo nic się bezpośrednio nie stało, ale zadziały się uczucia. To jest dla mnie absolutnie kluczowe. To, co powiedziałaś i to co ja bym dodała, czyli to nie z tego świata, numer nie z tego świata.
W musicalu jest bardzo ważne to, że taka piosenka potrafi zrobić wielki skrót uczuciowy. Jakby wszyscy to rozumiemy, ludzie mogą sobie zaśpiewać takie uczucia, zresztą ja to jakby najbardziej kojarzę z operą, bo to jest drugi gatunek, który kocham. Ludzie są sobie w stanie zaśpiewać takie uczucia, których nie są sobie w stanie powiedzieć. I my, słuchając dobrze skomponowanej i wykonanej piosenki, jesteśmy w stanie natychmiast je rozpoznać. I to pozwala musicalowi robić bardzo, bardzo dużo na przestrzeni właśnie emocjonalnie, na przestrzeni tych numerów muzycznych. Bo czasem właśnie tak, jeden numer muzyczny zaśpiewany między bohaterami i my rozumiemy, że oni będą razem na zawsze. Świetnie to widać West Side Story. Wystarczy jeden duet Tonight i już wiesz, że to będzie, że oni muszą być razem, że jakby nie da się inaczej. I dla mnie to jest strasznie pociągające w musicalu, dlatego że mam takie wrażenie, że to przekazywanie emocji jest czymś, co jest takie pociągające w każdym wymiarze sztuki, tak? Jak przekazać emocje, jak przekazać to, co się dzieje między ludźmi. No i to połączenie filmu, muzyki, tańca, tych wszystkich elementów wydaje mi się tak strasznie pociągającym sposobem na to, żeby to wszystko przełożyć. Taki bardzo skomplikowany gatunek.
Gatunek, który jest w ogóle bardzo inkluzywny, który zaprasza do odbioru bardzo różnego typu widza, nie? Czyli to nie jest tak, że to jest film kobiecy, że musicale są tylko dla kobiet, albo że musicale są tylko dla ludzi, którzy kochają scenę. Bardzo dużo różnych ludzi lubi różne musicale i to mi się bardzo też podoba, szalenie mi się podoba, bo jak ktoś nie lubi wizji Dzikiego Zachodu, to nie przepada za westernami, a możesz tutaj obejrzeć musical typu, no właśnie, West Side Story, ale możesz też obejrzeć Kabaret i to są tak dwa różne filmy i jednocześnie właśnie ktoś może nie lubić jednego, a kochać drugi. I to jest te spektrum, nie mówię, że inne gatunki nie mają jakiś tam spektrum możliwości, tak? Ale musical charakteryzuje się tym, że nie ma żadnego bardzo konkretnego takiego scenograficznej ogólności, czyli że zawsze musical wygląda tak samo. Można by takie mieć wrażenie po musicalach z lat 50. MGM-u, ale to jest nieprawda. I to mi się wydaje fascynujące, że właśnie między innymi dlatego społeczność LGBT sobie tak ukochała. Zwłaszcza geje ukochali sobie właśnie musicale, bo znaleźli tam dla siebie upust w postaci właśnie queerowych postaci. Postaci, które bardzo często były sidekickami, były drugim planem, na przykład dla Astera albo dla Gina Kelly'ego. Postaci, które były nietypowe, które właśnie nie wpisywały się w schemat takiej zwykłej po prostu miłostki pomiędzy ludźmi z wyższych sfer. No właśnie, pomiędzy ludźmi z wyższych sfer, bo tacy też najczęściej w musicalach, przynajmniej tych na początku lat 30. się pojawiali. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, wiesz, w kontekście musicalu, to to, że szalenie mnie irytuje, kiedy ktoś mówi, że nie lubi musicalu, bo nie potrafi zrozumieć, że ludzie nagle śpiewają i tańczą. Ja sobie mówię, kurczę, jesteś w stanie zaakceptować, że w horrorze ludzie wchodzą do piwnicy, mimo tego, że wszystko mówi, żeby tam nie wchodzili. Jesteś w stanie zaakceptować, że w filmie noir ludzie będą wygłaszać wielkie poematy na temat życia, którego się nie da przeżyć, ale nie jesteś w stanie zaakceptować, że można tańczyć. To jest dla mnie po prostu ta wybiórczość, ta relatywność, że z jednej strony akceptujesz jedną konwencję, a drugiej nie potrafisz zrozumieć. Rozumiem, że można nie lubić ze względu na coś, ale nie za sam fakt, że po prostu ludzie śpiewają i tańczą, bo to jest dla mnie za mało.
Zresztą moim zdaniem to jest bardzo ciekawe w przypadku musicalu, bo on tą swoją konwencję, tę swoją bebechę trzyma na samym wierzchu. Musisz wejść do kina i powiedzieć, idę oglądać musical. Wchodzę w ten świat. Umawiam się na to, że oglądam musical. Zresztą dla mnie cudownym przykładem, co się dzieje, kiedy ludzie nie wiedzą, że oglądają musical, to było, kiedy był ten musical W głębi lasu, który wyprodukował Disney i sprzedawał go jako kolejny retelling disneyowski. Zapomniał powiedzieć, że to jest musical Sondheima. I potem ja następnego dnia oglądałam strony i strony i strony negatywnych recenzji na IMDb. Ludzi, którzy nie wiedzieli, że podpisują umowę na ten musical, na musical w ogóle. I to było dla mnie bardzo ciekawe, a jednocześnie wydaje mi się, że to pod pewnymi względami czyni właśnie musical dlatego tak cudownym gatunkiem czy rodzajem filmów, że właśnie on nam pozwala jakby zawrzeć tą umowę na wejściu i ona jest bardzo jasna i musical bardzo jakby nie ukrywa tego, że jest musicalem. Czasem horror próbuje ukryć, że jest horrorem. Film noirowy też tak jakby się czai w przyczajce takiej. Western zamienia się w anty-western, a musical jest musical. To jest takie pewne wyzwanie dla też naszego patrzenia na produkcję, dlatego że teraz jest bardzo modne oglądanie produkcji filmowych przez pryzmat tak zwanej logiki scenariusza i szukanie tych błędów logicznych i dziur, i to słynne cinema scenes, które, prawda, tutaj szuka każdej najdrobniejszej dziury. A musical mówi nie, no jakby my tutaj rozmawiamy o emocjach, tak? Musisz to poczuć. A jednocześnie to, co chciałam jeszcze nawiązać do tego, co mówiłaś na początku swojej wypowiedzi, co moim zdaniem też jest ciekawe, ja sama nie znam odpowiedzi na to pytanie. Najlepsze pytanie bez odpowiedzi. Czy my nie robimy błędu, skoro musical jest tak strasznie różnorodny, tak? I w ogóle za zawiera po prostu 1500 różnych rodzajów filmów. Jak zaczynasz mówić o musicalach, nawet ulubionych, to musi zastrzec, z której epoki, którego kompozytora, czy z której konwencji. Znaczy, być może musical nie jest zbyt pojemnym pojęciem. Być może z jednej strony to jest inkluzywne, ale z drugiej strony pomiędzy filmem z Fredem Astaire'em a kabaretem jest przepaść myślenia nawet o samym medium. Jak ty się do tego odnosisz?
Wiesz co, ja nie mam w ogóle z tym problemu, bo ja mam wrażenie, że to spotyka każdego, kto się pochyla nad jakimkolwiek problemem, nie? Że próbujemy coś nazwać i potem się okazuje, że tak naprawdę niczym, że tym zdaniem czy tym wyrażeniem nie możemy nazwać niczego, bo znajdziemy milion argumentów przeciw. Ja nie mam problemu z tym, że nazywamy musical kabaret musicalem, że nazywamy deszczową piosenkę musicalem. Po prostu w ramach tych wypowiedzi fajnie jest pokazywać, jak różne oblicza ten musical ma. I tyle. I po prostu ze względu na przemiany technologiczne, ze względu na kwestie wpływów kulturowych i na przykład tego, w jaki sposób balet został zaabsorbowany do musicalu filmowego w latach 40. w Stanach Zjednoczonych, tak? W ramach otwarcia potem na plener, wyjścia ze studia. To wszystko ma ogromny wpływ na to, jak ostatecznie musical się zmienił jako gatunek. To, że przez 4 lata przed Fredem Astaire'em, czyli przed 33 rokiem, w ogóle musical to właściwie był wyłącznie backstage musical, czyli pokazujący zaplecze teatru. W tym musicalu, backstage musicalu bardzo rzadko był jakiś bohater czy bohaterka. Tacy właśnie, których emocje mogliśmy uwierzyć. I nagle się pojawił Fred Astaire. I jak to się stało, że akurat jemu zaczęliśmy wierzyć? Jemu i Ginger Rogers. Bo to też uważam, że czasem jest niedowartościowane, bo Ginger Rogers była dużo lepszą aktorką niż Fred Astaire. I bardzo często jej umiejętności wpływało na to, jak jego postrzegamy. No i właśnie te wszystkie zmiany, te wszystkie napięcia pomiędzy różnymi modelami, aktorami, pomiędzy samym systemem, który jest męskocentryczny i nie pozwolił się na przykład Judy Garland rozwinąć odpowiednio. To wszystko wpływa na to, że musical jest różnorodny i że w ogóle filmy są różnorodne, tak? No bo z jednej strony też mówimy o horrorach i możemy powiedzieć o Coś za mną chodzi, możemy powiedzieć o Midsommar i to będą przecież skrajnie różne filmy, jednocześnie wciąż podpina się je pod horror. W ogóle nie mam z tym problemu, jakoś musimy o tym mówić, mówmy musical, będzie prosto.
No i na sam koniec chyba powinniśmy może tak jeszcze zwrócić uwagę, że nasza potrzeba bierze się także stąd, że nie wiem jak ty, ale mam dosyć stereotypizowania musicalu, tak? To znaczy tego właśnie, my tutaj mówimy o różnorodności gatunkowej, emocji, ale prawda jest taka, że nasz tytuł jest takim troszeczkę ironicznym nawiązaniem do tego w tę piosenkę, czyli do tego patrzenia na musicale jako na takie głupiutkie filmy, w którym ludzie tańczą i śpiewają i że trochę to będzie takim naszym motywem przewodnim, tak mi się wydaje. Taka próba wygrzebania musicalu i jego absolutnie cudownej historii i wielowątkowości i takiego wyzwania stawianego widzowi spod tego stereotypu, zwłaszcza, że jest to także stereotyp związany bardzo mocno, no, z jednej strony z orientacją seksualną, że tylko geje i w ogóle ta wspólnota się interesuje, prawda, zagorzale musicalem, w czym nie ma nic złego, ale to jest tylko część widzów. A drugie, że jest to gatunek, którym się interesuje wyłącznie kobiety. I to jest też jakieś takie dosyć ciekawe, że uznaje się, nie wiem, czy to kwestia emocjonalności, czy powiązanie musicalu z filmem o miłości, bo to też się pojawia, prawda, takie stereotypowe myślenie, że jak musical to o miłości. I postaramy się trochę chyba z tym powalczyć. To znaczy, nie będziemy jakoś strasznie kruszyć kopii, tylko pokażemy wam po prostu, ile jest tych różnych aspektów, które sprawiają, że ten musical staje się, tak jak mówiłaś, najbardziej inkluzywnym z gatunku.
I jeszcze jedną rzecz bym dodała, bo będziemy próbować te mity obalać poprzez wybór, ciekawy wybór filmów. To znaczy będziemy chciały powiedzieć o tym, co wy kochacie i co my kochamy. I Deszczowa piosenka jest absolutnie jednym z moich ukochanych musicali. Tylko, że tradycja musicalowa jest tak bogata, że trudno się zamykać na ciągle te same tytuły. To jest coś, co mi bardzo przeszkadza w polskim pisaniu musicalu. Że jeżeli mamy La La Land, to warto się odwołać do trzech tytułów, które wszyscy znamy. Zamiast do na przykład filmu Coppoli, który właściwie, jak Michał Leszczyk powiedział, że otwierająca sekwencja La La Landu jest bardzo podobna do filmu, do otwarcia jednego z filmów Coppoli. Zwracamy uwagę na bardzo oczywiste tytuły. Ciągle te same, ciągle jest właśnie kabaret. My tu też teraz powiedzieliśmy o bardzo oczywistych tytułach. Amerykanie w Paryżu, nie wiem, Panowie w cylindrach, tak, to są bardzo oczywiste tytuły, ale są musicale, które trzeba po prostu wygrzebać. Wygrzebać dla waszego dobra, żebyście obejrzeli i zobaczyli, jakie to jest po prostu, jaka to jest wspaniałość. Ja, dla mnie z takich musicali, które mniej znałam, to był musical Harvey Girls z Judy Garland i uważam to za jeden z najwspanialszych musicali, jakie zobaczyłam, mimo tego, że nikt mi o nim nigdy w żadnej książce nie napisał, przynajmniej polskiej książce. I zobaczyłam go zupełnym przypadkiem. No będziemy się też chyba spróbowały trochę z tym mitem właśnie musicalu zintegrowanego zmierzyć się z mitem tego, że zawsze musical jest szczęśliwy, że wszyscy potrafią w musicalu tańczyć, bo są świetne musicale, w których ludzie nie potrafią tańczyć. No i chyba z wieloma innymi.
I śpiewać.
O Jezu, ale to jest najlepsze z tym wszystkim to, że są musicale, w których ludzie nie potrafią śpiewać i w ogóle nam to nie przeszkadza. I przypomnijcie sobie tylko Prisa Brosnana.
Tak, i o tym też będziemy mówić i mamy nadzieję, że jak sami czujecie, mówimy o tym już w tym momencie z wielkim entuzjazmem i też już widać, że próbujemy złapać bardzo dużo tematów, bo tak jest z musicalami, że jak człowiek zaczyna, to potem już leci i potem już jest mnóstwo odcinków i sława i chwała. Od razu chciałobyśmy jeszcze powiedzieć takich technicznych rzeczy, że jak może znacie moje poprzednie podcasty, obecne podcasty, to jestem wielką zwolenniczką takiego nagrywania sezonowego, ponieważ każdy, nawet najlepszy duet nagrywający podcast musi kiedyś od siebie odpocząć i choć to trudno o tym mówić w pierwszym odcinku, to od razu wam zapowiadamy, że będziemy nagrywały dla was sezonami. Jeszcze ustalimy, czy to będzie 10 czy 15 odcinków, żebyście mogli jakby razem z nami przeżywać zarówno to, jak jesteśmy, jak i nas nie ma i odpoczywamy i oglądamy i nabieramy sił i energii. Będziemy oczywiście chciały ten nasz podcast, który wam wrzucimy, także uzupełnić pewnymi polecankami, jeśli chodzi o lektury, jeśli chodzi o to, gdzie można dane tytuły znaleźć, bo mamy taką też wizję, że być może będziecie chcieli z naszego polecenia przejść przez tą drogę także oglądania filmów, których nie znaliście, bo to jest nasze największe wyzwanie. W związku z tym na pewno będzie fanpage, na który będziecie mogli podejść, na którym będziemy linkować kolejne odcinki. Już ruszyłyśmy z zakładaniem takiego bloga, na którym będą się także pojawiały odcinki, ale będą się być może także pojawiały pewne teksty, pewne uzupełnienia, pewne dodatki, tak żeby stworzyć taką trochę bazę wiedzy, a trochę także miejsce, w którym będziemy się mogli wszyscy spotykać. No i oczywiście będziemy na Spotify, bo trzeba być na Spotify. I słuchajcie, i jeszcze ostatnia rzecz z takich porządkowych, to chciałybyśmy wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek trwa tak trochę ponad pół godzinki, ale wydaje nam się, że będziemy celowały około godziny. Nie chcemy wam oferować musicali, oferować odcinków 4 godziny, choć wiem, że zawsze znajdzie się grupa, która twierdzi, że 4 godziny to jest minimalna ilość czasu, którą oni mogą spędzić słuchając podcastu.
Tak, i chciałam tylko dodać, że nasze książki, że nasze półki uginają się od książek, komputer pęka w szwach z plików z tekstami, więc po prostu mamy strasznie dużo rzeczy do powiedzenia. Chyba obie mamy takie wrażenie, że trudno się z kimś podzielić tą pasją do musicali, bo właśnie zawsze się znajdzie ktoś, kto mówi, ja nie oglądam. I wtedy jakoś tak człowiek się zacina, więc będziemy chcieli właśnie jak w tym numerze musicalowym po prostu wyrzucić z siebie cały ten entuzjazm w tym podcaście, a potem zrobić większą przerwę, jak w każdym dobrym musicalu, właśnie na ponowne otwarcie, intermission, jak to w musicalach właśnie lat 60. intermission będzie.
I to chyba wszystko, co mamy dla was w tym tygodniu, w tym naszym powitalnym, początkowym odcinku. Mamy nadzieję, że nasz entuzjazm was trochę przekonał, że warto nas śledzić. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziecie subskrybowali nasz podcast na Spotify'u, bo to zawsze wtedy wiemy, że jesteśmy słuchane, że nie mówimy tylko do siebie, a do siebie też byśmy mówiły, to już to przetestowałyśmy. I będziemy wam podsyłać wszystkie informacje i dane kontaktowe, żebyście mogli z nami rozmawiać i żebyśmy mogły rozmawiać z wami. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.
Do zobaczenia, pa!